dzisiejszej liturgii słowa widzimy dwie matki. W pierwszym Annę, która urodziła największego proroka w tamtym czasie, w czasie króla Dawida, Samuela, Elżbietę, którą dotknął Duch Święty i powiedział jej od razu wszystko o Maryi, o tej najświętszej istocie, którą Pan Bóg stworzył wśród stworzeń nieba i ziemi. W naszym kolejnym spotkaniu o dekalogu pochylimy się dzisiaj nad szóstym przykazaniem, które jest ogromnym darem Pana Boga dla człowieka. Problem trudności tej dziedziny człowieka przyszedł wtedy, kiedy przyszedł grzech. Kiedy człowiek został pozbawiony łaski, która go czyniła tak świętym, że absolutnie nie odczuwał problemu zmysłów. Wszystko tam było uporządkowane. On słuchał Pana Boga, niższa natura słuchała jego ducha, zwierzęta i cały świat słuchał człowieka. Wszystko jemu było poddane. I w ten piękny Boży porządek nastąpiła tragedia, wyrwa, grzech pierworodny. I ten cały porządek się rozsypał. Niższa natura człowieka zbuntowała się wyższej, czuje to rozdarcie. Świat zwierząt, mikrobów zbuntował się człowiekowi i roślin, bo ziemia ci będzie rodziła ciernie, a nie chleb. W pocie czoła go będziesz pożywał i dopracowywał. I to dziedzictwo niesie każde pokolenie ludzi i będzie go niosło do końca świata. Niesie go też i nasze pokolenie. Ale pamiętajmy, problem zmysłów u świata zwierząt jest rozwiązany instynktem. Przychodzi czas, odchodzi i ten porządek tam jest nienaruszalny. U człowieka problem był rozwiązany jego aktem woli i rozumu. A ponieważ to zostało rozsypane, do dzisiaj go będzie odczuwał każdy syn i córka Adama. Ale z drugiej strony pamiętajmy, strona zmysłowa człowieka jest wielkim darem dla każdego człowieka. To jest piękny Boży dar. I tak my na to musimy patrzeć. Tylko że ten dar człowiek może ponieść komuś, Panu Bogu, bo uporządkowana atrakcyjność cielesna, cielesności człowieka rodzi przepiękną miłość, ona jest jej fundamentem. Człowiek, który ten problem uporządkował, zbudował sobie autentyczną osobowość dziecka Bożego, stworzonego na obraz Boży. I tacy przeżywają smak życia, radość życia i dokonują wielkich rzeczy. Kto tego problemu nie rozwiązał, kto ten problem jemu rozsypał osobowość, przegrywa nieraz strasznie, boleśnie. Człowiek, małżeństwo, rodzina, całe społeczeństwa. To historia jest nam świadkiem, jak przegrywały swoją obecność na scenie historii całe wielkie narody, bo nie rozwiązały tego problemu, bo puścili to na wolny rynek. To takim narodem był Wielki Rzym, cesarstwo tyle wieków, kierujący tyloma narodami i mające takie osiągnięcia w tamtych czasach, i polityczne, i gospodarcze, i naukowe, prawo. Prawo rzymskie do dzisiaj jest podstawą prawa, jakim kierują się narody na całej ziemi. A mimo to musiało ta wielka potęga, ta piękna organizacja pęknąć, bo człowiek nie uporządkował problemu zmysłowości. To będzie ponad 20 lat temu. Jeden z ojców pallotynów z Warszawy opowiadał, jak mówi, przeżyłem tragedię młodej dziewczyny. Jedynaczka w bardzo bogatej rodzinie tamtych czasów, czasów komunizmu. Zdała maturę, no i cała klasa rozradowana, to chodźmy teraz to uczcimy. Poszli do jakiegoś lokalu. Oczywiście potańcówka, oczywiście jakiś poczęstunek i alkohol. Dziewczyna go nie piła. To kiedy wypiła, bardzo szybko jej w głowie zaszumiało. Mówi, dokleił się do mnie jakiś człowiek, którego pierwszy raz w życiu widziałam na oczy. I tak mnie zakręcił, że doszło do intymnego spotkania. Kiedy w domu rano otrzeźwiałam, byłam pełna wstrętu dla siebie samej. To mi się pierwszy raz w życiu wydarzyło. Takie poniżenie, takie nieszczęście. Minęło parę miesięcy, jest już studentką. Zaczyna się źle czuć. Badanie takie inne, w pewnym momencie test. Choroba AIDS. Taki jej dar zostawił z tego spotkania. W tamtych czasach, wiadomo, ta choroba była nieuleczalna. Dzisiaj już próbują różnych leków, choć w pełni uleczalna nie jest, ale zaleczalna. Wtedy był to wyrok śmierci. Z wielkim płaczem przyszła do kościoła pallotynów i mówi, spotkała mnie i to mi powiedziała. I mówi tak, wiem, że moje życie się kończy, ale sama temu winna, nie mam do nikogo pretensji. Tylko największa tragedia przede mną, jak ja powiem moim rodzicom, że oni już córki nie mają. I mówi, pomodliliśmy się, pocieszyłem ją jak mogła, jak ona tym swoim rodzicom to powiedziała i co potem dalej było, mówi, nie wiem. Ale każda i każdy z nas widzimy takie sytuacje, jak człowiek przegrał, bo nie uporządkował tego problemu. To ponieważ człowiek ten problem rozwiązuje wolną wolą i rozumem, to kiedy dorasta do używania rozumu, trzeba mu w tym pomóc, czyli go wychować. I wtedy on ten problem spokojnie rozwiązuje. Byłem kilkadziesiąt lat temu proboszczem w Turobinie. Uczyłem religii w takiej wsi Rokitów. Tak się szło niedaleko od kościoła przez łąkę, przez rzekę Por. Oczywiście uczyłem w punkcie katechetycznym, bo to były czasy komunizmu. Bardzo dobrześmy żyli z kierownikiem szkoły i jego żoną, która była też nauczycielką. Nie powiem nazwiska, bo ci ludzie żyją do dzisiaj. Mieli dwoje dzieci. Elżbietę, która kończyła maturę, i młodszy od niej brat. Pewnego razu był adwent, tak jak teraz, ale gdzieś początek adwentu. Początek grudnia. Przyszła, pamiętam, czwarta klasa na naukę religii. Przychodzi do mnie chłopiec i mówi: proszę księdza, pani prosiła, żeby ksiądz po religii został, bo chce się z księdzem spotkać. Bo wiadomo, księdzu nie wolno było podejść do szkoły, bo by nauczyciele dostali po uszach. Po religii przychodzi ta pani, siadamy, zaczynamy rozmawiać i ona mówi: proszę księdza, przeżyłam ostatnio wielką tragedię. Ich córka skończyła maturę i dostała się na medycynę tu w Lublinie. I mówi, przyjechała ostatnio gdzieś tak w którąś sobotę, bo starała się prawie każdą sobotę, choć nie każdą, przyjeżdżała do domu. Gdzieś przy końcu listopada, a więc studentka ponad miesiąc czasu. I mówi, ucieszyliśmy się, rozmawiamy, po kolacji we dwie poszłyśmy do kuchni posprzątać. Mąż z synem zostali na dziennik przy telewizorze. I kiedy zostałyśmy same, moja córka stanęła przede mną i mówi z takim wielkim wyrzutem: mamo, czegoś ty mnie tak wychowała. No mówi, ja ścierpłam. Moje dziecko prawie dorosłe zarzuca mi złe wychowanie. W pewnym momencie ona mi tłumaczy, bo mamo, ja jestem w akademiku i moje koleżanki i koledzy idą na takie spotkania. Tam jest jakaś muzyka, tam jakieś inne atrakcje, tam jest alkohol, a potem i inne rzeczy. Ja poszłam z całą grupą. I jak ja na to popatrzyłam, to ja nie mogłam. Uciekłam stamtąd. I jestem teraz rozdarta. Ja nie chcę się odróżniać od kolegów i koleżanek. Oni to spokojnie sobie tak przeżywają, a ja nie mogę. I mówi, pojęłam, o co chodzi. Siadłam, mówi, na krześle, wzięłam ją na kolana jak małe dziecko i zaczęłam tłumaczyć. Mówi, chyba pojęła, nawet się ucieszyła. Ponieważ jak kończyła maturę, przyszli do mnie i mówili, proszę księdza, nie mamy możliwości coś załatwić, żeby Ela się dostała na te studia, na medycynę, a wtedy było bardzo trudno. I ja, nie wiedząc jeszcze wtedy, że tu będę, ale znałem to miejsce, bo kiedyś byłem w Zagłobie, mówię, jedźcie do Matki Bożej, do Wąwolnicy, jak poprosicie Matkę Bożą, to ona się dostanie. Przyjechali tu i rzeczywiście się dostała. Potem, kiedy ja już tu byłem, przynajmniej raz w roku przyjeżdżali do Matki Bożej z wdzięczności i oczywiście odwiedzali mnie. Pewnego roku, pamiętam, wakacje. Idę tu od kaplicy do bazyliki. Naprzeciw mnie idą. Oni już byli wtedy, w Lublinie. I z nimi idzie ich ta córka Elżbieta i jakiś młody człowiek. No, serdecznie się witamy, dawni parafianie, zresztą tak mówię co roku przynajmniej raz. I w pewnym momencie oni mi mówią, proszę księdza, a to nasz nabytek. Mąż Eli, nasz zięć, też skończył medycynę jak Ela i było wesele, pobrali się. Rozmawiamy, oni parę tygodni po tym ślubie. Patrzę, że Ela jest w niebo wzięta, zapatrzona jak w obrazek, w męża, a on w nią. I w pewnym momencie ja tak bezwiednie nie zastanowiłem się, co powiem. I mówię tak, Elżbietka, czy teraz żałujesz, że cię tak mama wychowała? Oczywiście od razu pojęła, o co chodzi, tylko nie wiedziała, że ja to wiem, że mama mnie to powiedziała. Buzia jej się cała zrobiła jak czerwony kapturek. I w pewnym momencie dobiegła do matki, takiej ręce zarzuciła na szyję i z obu stron serdecznie ucałowała. Podziękowała matce, że wygrała życie, że problem cielesny u niej został rozwiązany. I dlatego tak mogli się sobą cieszyć, bo ten dar ogromnie cieszy w autentycznym, normalnym małżeństwie. Tak go Pan Bóg ustawił. A z nim jest związane to przepiękne i wielkie owoc miłości, dziecko przecież. Wszystko inne w oczach Bożych jest wykroczeniem, jest złem, jest grzechem. I może, żeby jeszcze dokładniej moją myśl powiedzieć, to zrelacjonuję moją taką rozmowę. Byłem kiedyś proboszczem w Kalinówce za Zamościem i przez Zamość się jechało do Lublina. To kawał czasu, drogi. Pewnego razu wsiadłem do autobusu. Za chwilę już ludzie powsiadali i jakiś pan idzie, widzę, elegancko ubrany taki, prawda, około 50, może niecałe, 40 parę, czy wolne. Ja byłem w sutannie, wolne. Usiadł. Autobus ruszył. Gdzieś w jakimś momencie zaczęliśmy o czymś mówić i w pewnym momencie, a to były czasy Soboru Watykańskiego II, początki. I wtedy propaganda światowego ateizmu, liberalizmu, masonerii krzyczała, w soborze będzie zniesiony celibat. I to było tak na kanwie. I w pewnym momencie on mi mówi, proszę księdza, ja jestem partyjny, ale bardzo głupio by Kościół zrobił, gdyby zniósł celibat. No, ja tak postawiłem uszy, myślę sobie, człowiek partii, ale tak dbający o Kościół. I w pewnym momencie on mówi tak: proszę księdza, ja się wychowałem w rodzinie przedwojennego komunisty. Ojciec zaraz po wojnie, z racji swojej przynależności, dostał bardzo wysokie stanowisko. W domu, mówi, dobrobyt. Tylko że w tym moim domu nigdy się nie mówiło o Bogu, o Kościele, o przykazaniach, o moralności. Gdzieś tak, mówi, na przełomie matury, pierwszych lat studiów, rozpocząłem życie zmysłowe. Nic mnie nie krępowało. Uważałem, że na tym życie polega. Ponieważ, jak ksiądz widzi, mówi, Pan Bóg urody mi nie poskąpił, a pieniędzy było trochę, to wielka łatwość była w tym. Mówi, pewnego razu na zabawie, bo tak wtedy to nazywano, dziś się mówi dyskoteka, w tańcu spotkałem taką czarnulkę. Mówi, co za uroda. Mówi, jak grecka boginka wykrzesana z marmuru. Tak się wyraził, do dziś to pamiętam. Oczy, mówi, czarne, głębokie jak ocean. Przetańczyłem, podziękowałem, poprosiłem, czy by jeszcze jeden taniec mi mogła ofiarować. Zgodziła się, zaczęliśmy tańczyć. Przy końcu zaproponowałem, że ją odprowadzę do domu. Zgodziła się. Zaczęliśmy chodzić. Pochodziliśmy tak jakiś czas. No i ja sobie myślę, coż to takie chodzenie na pusto? Bo tak patrzyłem na życie. Tak urosłem. Wyszliśmy gdzieś daleko poza miejscowość, trzymając ją za rękę, zaproponowałem jej intymność. I mówi, kiedy ja jej o tym powiedziałem, drgnęła, jakby ją kto kolnął. Podniosła na mnie zdziwione oczy, widzę, od razu pełne łez. Wyrwała rękę, odwróciła się i ile miała sił, bez słowa uciekła. Jak ja się czułem upokorzony, ja taki lew salonowy, żeby mnie taka koza tak potraktowała. A myślę sobie, leć, kozo, ja i tak na pęczki będę miał innych. Minął jakiś czas, a ja zrozumiałem, że przynajmniej raz jeszcze w życiu ja ją muszę zobaczyć. Ja się pierwszy raz w życiu autentycznie zakochałem. Mówi, sporo mnie kosztowało na wino i czekolady w tamtych czasach, ale innych alkoholów młodzież nie piła, żeby koledzy zorganizowali taką zabawę w odbijanego i żebym na niej ja był i ona. Zorganizowali. W pewnym momencie w tym odbijanym w tańcuśmy się spotkali, mówi. Tańczyłem jak kot koło gorącego mleka, mówi. Po tańcu pocałowałem ją w dłoń, podziękowałem za taniec, odprowadziłem do krzesła, posadziłem. I tak nieśmiało mówię, czy by mi jeszcze jeden taniec podarowała. Podarowała. Znówmy zaczęli tańczyć, a potem, mówię, przy końcu tak się wiłem jak piskorz, jak jej zaproponować, że ją chcę odprowadzić, żeby mnie nie odpaliła. Zgodziła się. Zaczęliśmy chodzić. Dziś, proszę księdza, to jest moja żona. Po tamtej zabawie, mówię, jej nigdy do ślubu niczego dwuznacznego ani razu nie powiedziałem, bo wiedziałem, że mi ucieknie na zawsze. Ja musiałem rozwiązać problem, o którym przedtem nie wiedziałem, że on jest. Ja się nauczyłem szacunku kobiety. Ona mnie doprowadziła do kościoła, ślubśmy wzięli. Wychowaliśmy dwóch synów, już dorastają. Mówi, jak ja ją ogromnie kocham, bo jest naprawdę przepiękną kobietą. Ale i dlatego, że mnie nauczyła żyć. I dlatego ja tak trzeźwo, mądrze patrzę na życie. Pamiętajmy, Pan Jezus, kiedy przyszedł na świat, powiedział, nie przyszedłem znieść dekalogu, ale go udoskonalić. I w tym udoskonaleniu Pan Jezus powiedział, błogosławieni czystego serca, bośmy w błogosławieństwach, bo Boga oglądać będą. To Pan Jezus te osiągnięcia tu i teraz rozwiązania problemu dopełnił taką przepiękną nagrodą, najwyższą, niepojętą, bo Boga będą oglądać. I jakby dopowiedzenie w naszych czasach. 13 lipca w 1917 roku w kolejnym objawieniu w Fatimie przyszły dzieci na miejsce, z nimi już ogromna rzesza ludzi. Uklękły, zaczynają różaniec, w pewnym momencie ekstaza. Ludzie wiedzą, Matka Boża jest. Dzieci zobaczyły Matkę Bożą. W pewnym momencie, jak Jutucja potem opowiadała, Matka Boża rozłożona dłonie. Z obu dłoni w ziemię uderzyły promienie, ale mówi ileś tam dziesiątków razy jaśniejsze niż słońce. I ziemia stała się przezroczysta jak szkło. I zobaczyliśmy taką rzeczywistość, w której od razu nam w żyłach krew zastanęła. Z ogromnego przerażenia. To było kilka sekund. Obraz znikł. Zobaczyliśmy smutną buzię Matki Bożej i powiedziała tak. Dzieci, widziałyście piekło. Najwięcej dusz w tych czasach do piekła idzie za grzechy nieczyste. Za nierozwiązanie problemu, który jest zadaniem człowieka, aby dojść z powrotem do tego, by być na obraz Boży dopełnionym swoim samowychowaniem, swoją ofiarą, swoją radością rozwiązania problemu ciała. Moglibyśmy podzielić na wiele części i omawiać poszczególne sytuacje tego przykazania, ale tak po prostu starałem się streścić problem, który, jak powiedziałem, jest wielkim darem dla człowieka. I kiedy patrzymy na życie, to ludzie, którzy bardzo dużo zrobili dla ludzkości, to byli ludzie, którzy ten problem rozwiązywali. Podróżnicy, naukowcy, taki największy uczony, który był na przełomie osiągnięć wielkiej nauki, Newton, w ogóle się w życiu nie ożenił. Poświęcił je całe nauce, prawda? No i wielcy święci. Poprośmy Pana Boga w dzisiejszej Eucharystii, w naszym nabożeństwie, aby Pan Bóg dawał polskim rodzinom mądrość, jaki majątek dziecku dać. Tak jak ta Ela, oboje pracują w Lublinie. On jest specjalistą w dziedzinie, prawda, neurologii. I módlmy się o to, aby i w naszym życiu ten problem był rozwiązany. Ile razy ja jako kapłan z tym problemem się u kogoś spotykałem, zawsze dawałem dwie rady, dwie pomoce. Częsta spowiedź Komunia Święta i codzienny różaniec, choć dziesiątek. Wtedy Matka Boża ten problem człowiekowi załatwi. Amen. W modlitwie powszechnej przez modlitwę całego Kościoła i dołączoną do cudu świętej ofiary Chrystusa. Módlmy się. aby polskie dzieci i młodzież były wychowywane do wartości szacunku swojej osobowości, swojego ciała. Ciebie prosimy. Aby Duch Święty bronił nasze dzieci i młodzież od straszliwego zepsucia, który idzie w mass mediach, a dużo o tym się krzyczy, że to będzie i w szkołach. Ciebie prosimy. Aby rzeczywistość krajów, w których ten problem zupełnie zostawiono bez steru, gdzie jest bardzo dużo ciąż i oczywiście aborcji u kilkunastolatek, począwszy od lat 12, zwłaszcza w Anglii czy w innych krajach, aby to było jakim ostrzeżeniem naszego narodu, by ludzie umieli patrzeć, oceniać, widzieć. Ciebie prosimy. Abyśmy spokojnie podchodzili w naszym osobistym życiu do problemu modlitwą i ascezą życia. Umieli problem swój rozwiązać za pomocą łaski, bo tylko go tak można rozwiązać, bo tylko łaska Boża człowieka czyni jego obrazem. Ciebie prosimy. Aby nigdy w polskich szkołach nie doszło do ogromnego zgorszenia, gdzie od najmłodszych lat dzieciom się zachwala zupełny luz ciała, który ich niszczy. I takie społeczeństwa, wiadomo, że wcześniej czy później upadną. Ciebie prosimy. O piękne, głębokie przeżycie prawdziwej radości, bo do nas Bóg przyszedł, tak nas ukochał, na Boże Narodzenie w naszych rodzinach, przy stole wigilijnym, w każdej rodzinie polskiej. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, którzy czekają w czyszczu na naszą pomoc. Ciebie prosimy. O wszystkie potrzeby, z jakimiśmy tu przyszli dzisiaj, aby Duch Święty nas napełnił, uzdrawiając nasze dusze, naszą psychikę, nasze umysły i nasze chore ciała. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.